Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niech będą z wami wszystkimi teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Siostry i bracia, wsłuchajmy się w ten niedzielny poranek w Boże Słowo, które wyznaczone jest na dzisiejszą niedzielę, a pochodzi z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z drugiego rozdziału, gdzie począwszy od czwartego wiersza, takie czytamy słowa, posłuchajcie. W dniu, kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, a jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi, ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę, a tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby, ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo, przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na cztery odnogi. Nazwa pierwszej, Piszon, to ta, która opływa cały kraj Hawila, gdzie jest złoto. A złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest żywica bdelium i kamień onyksowy. Nazwa drugiej rzeki Gihon to ta, która opływa cały kraj Kusz. A nazwa trzeciej rzeki Hiddekel to ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką jest Eufrat. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Panie i Boże nasz, dziękujemy Ci za Twoje życiodajne słowo. Dziękujemy Ci za to, że nas dotykasz i ożywiasz. Prosimy Cię, daj, aby dzisiaj Twoje słowo było dla nas ożywczym słowem, impulsem dla naszego życia, doświadczeniem Twojej miłości. Amen. Drogie siostry, drodzy bracia, na początek pragnę bardzo serdecznie podziękować w imieniu moim i mojej rodziny za to, że dzisiaj możemy świętować razem z wami, że możemy razem świętować święto diakonatu. Czuję się bardzo zaszczycony tym zaproszeniem, ale przede wszystkim bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, bo wiem, że dzisiaj czeka nas rodzinne święto. W szczególnej społeczności z wami. I bardzo cieszę się, że dzisiaj tutaj możemy w rodzinnej atmosferze Dzięgielowskiej parafii świętować. Świętować ten szczególny Boży Dzień. Kochani, pozwólcie, że dzisiejsze zwiastowanie, dzisiejsze rozważanie rozpocznę od pewnego wspomnienia z mojego życia. Wspomnienia, które na pierwszy rzut oka może się wydawać wspomnieniem niezwiązanym z diakonatem, dlatego że dokładnie, czy troszkę więcej niż dokładnie, niż 30 lat temu, wiosną 1990 roku, byłem konfirmowany. Daleko stąd, nie tutaj, nie w Dzięgielowie, ale bardziej niż moją konfirmację pamiętam z różnych względów mój egzamin konfirmacyjny. Nie tylko dlatego, że zostałem wyciągnięty do odpowiedzi na pytanie, którego nie miałem w planie, że tak powiem, usłyszeć, ale wyszedłem z tego obronną ręką, muszę wam powiedzieć. Ale ważne dla mnie było miejsce, w którym odbywał się mój egzamin konfirmacyjny. Ten egzamin konfirmacyjny odbywał się w Tychach, tuż obok budującego się wtedy nowego kościoła. Nowego on już parę lat ma. Siostry już wiedzą, o czym mówię. Siostry już wiedzą, o czym mówię, że ten egzamin odbywał się w budynku, który przez wiele lat był waszym domem. A potem przez to wydarzenie stał się w pewien sposób moim duchowym domem, a to za sprawą mojego duszpasterza, księdza świętej pamięci, księdza radcy Jana Grossa, który nam wpajał bardzo głęboko: słuchajcie, to miejsce, gdzie zdajecie wasz egzamin konfirmacyjny, to jest bardzo niezwykłe miejsce, to jest dom macierzysty sióstr. To jest dom sióstr z Dzięgielowa. I pamiętam, że to bardzo, bardzo głęboko weszło w moje serce i w moją pamięć i odtąd dom sióstr stał się bardzo bliski także mnie z mojego duchowego punktu widzenia. I dlatego cieszę się, że dzisiaj możemy razem świętować. Cieszę się, że dzisiaj możemy razem dziękować Panu Bogu za wspólnie przeżyte z Nim lata, za wspólnie przewędrowaną z Nim drogę. I myślę tutaj o was, drogie siostry jubilatki. Wasze jubileusze są o wiele zacniejsze, wspanialsze. I dzisiaj możecie wyznać: Eben Ezer, aż dotąd pomagał mi Pan. I ja razem z wami dzisiaj też chcę powiedzieć: aż dotąd Pan Bóg mnie prowadził i prowadzi. Kochani, bardzo, bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Myślę, kochani, że dzisiaj możemy wszyscy w jakiś sposób podpisać się pod tym, że to miejsce tutaj w Dzięgielowie, diakonat Eben Ezer, jest miejscem niezwykłym. I chciałbym wam, każdej i każdemu z was, siostry i bracia, zadać pytanie: w którym momencie waszego życia diakonat Eben Ezer w taki świadomy sposób zafunkcjonował? W jaki sposób? W jaki sposób to niezwykłe miejsce wpłynęło na wasz życiorys? W jaki sposób dzięgielowska kępa zmieniła waszą drogę życia? A myślę, że każdy z nas mógłby teraz wstać i złożyć swoje świadectwo tego, że tu Pan Bóg działa w szczególny sposób. Tu za sprawą szczególnych ludzi, za waszą sprawą, drogie siostry. Za waszą sprawą, i myślę tutaj o naszym drogim jubilacie, wyjdę już trochę na przedszereg, ale drogi księże Emilu, w tym roku jest piękny rok jubileuszy księdza. I myślę, że to ta droga księdza życia, droga księdza służby, to jest właśnie to miejsce. Oczywiście wyższa brama, oczywiście Kościół Jezusowy, oczywiście cała parafia cieszyńska, ale w szczególny sposób tutaj Dzięgielów. Za mną ksiądz Marek jest.
Czuwa.
Czuwa i wie, o czym mówię. Czuwa i wie, o czym mówię. Kochani, nasze życie jest związane z tym miejscem. Każdego i każdej z nas. I dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby Panu Bogu za Eben Ezer podziękować i tak wyznać przed Panem. Jak zapewne wiecie, przed tygodniem odbyła się w Kościele Jezusowym uroczystość konfirmacji, a w piątek po dłuższej przerwie spotkałem się z moimi konfirmantami, ale tymi, którzy będą, jak Pan Bóg pozwoli, konfirmowani na wiosnę przyszłego roku. Przygotowujemy grupę 60 młodych ludzi do konfirmacji i ponieważ spotkaliśmy się po dłuższej przerwie, postanowiłem tak troszkę luźniej te pierwsze zajęcia przygotować, ale jednak zadać moim konfirmantom bardzo poważne pytanie. Podzieliłem moją 30 konfirmantów na 3 grupy i zadałem im zadanie. Słuchajcie, usiądźcie w tych grupach, porozmawiajcie ze sobą i wypiszcie 5 rzeczy, które nadają sens życiu. 5 rzeczy, dla których warto żyć. Możecie się, kochani, domyślić, że padały bardzo różne odpowiedzi. kariera, realizowanie swoich pasji, realizowanie swoich planów życiowych. Oczywiście pojawiły się pieniądze. Na dalszym miejscu pojawił się Pan Bóg. Pytanie o sens życia. W dzisiejszej niedzieli, kochani, rozważamy przepiękny fragment ze Starego Testamentu. Tak zwany drugi opis stworzenia. Kochani, jak dzisiaj wrócicie po nabożeństwie do domu, weźcie do ręki Biblię i jeszcze raz dokładnie przeczytajcie ten fragment. Przepiękny fragment o tym, jak Pan Bóg stwarza świat. Kto z was czytał pierwszą Księgę Mojżeszową, na pewno dojdzie do przekonania, że ten opis jest inny niż ten, który mamy w pamięci. Pierwsza Księga Mojżeszowa rozpoczyna się od opisu stworzenia. Bóg stwarza wszystko przez 6 dni i 7 dnia odpoczywa. Taki mamy obraz w naszej głowie, tak? Ten opis ma bardzo ważny cel, ten, który znamy, ten o 6 dniach i 7 dniu odpoczynku, a mianowicie, żebyśmy sobie uświadomili, że stworzenie to jest stopniowy proces, w którym jeden po drugim następują kolejne etapy. Bóg nie wyczarował świata jakimś magicznym zaklęciem naraz w całości, ale wszystko tworzy po kolei. W ten sposób Pan Bóg chce nam pokazać, że wszystko w naszym życiu ma swoją właściwą kolejność i swój właściwy czas. Pan Bóg niczego w naszym życiu nie tworzy w mgnieniu oka, ale wszystko następuje po kolei we właściwym czasie. A po drugie, Pan Bóg, pokazując nam na samym początku, że wszystko jest stworzone po kolei, pokazuje nam, że On porządkuje ten świat i porządkuje nasze życie. Nadaje naszemu życiu porządek. Nadaje porządek przyrodzie, nadaje porządek życiu człowieka, nadaje porządek całemu wszechświatowi. Ale zaraz potem, po tym opisie, który znamy, jest w pierwszej Księdze Mojżeszowej zawarty drugi, trochę inny opis stworzenia. Drugi rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Inny nie tylko ze względu na kolejność tego, co Pan Bóg stwarza. Popatrzcie, tam jest inaczej niż my mamy w głowie zakodowane. Tam Pan Bóg najpierw stwarza człowieka, a potem dopiero świat roślin, świat zwierząt. Ale przede wszystkim ten opis stworzenia ma bardzo ważny wydźwięk i bardzo ważny cel. Posłuchajcie. Dla mnie, a myślę, że nie tylko dla mnie, ten opis stworzenia Adama, który tam znajdujemy, o tym, że Pan Bóg tworzy z prochu ziemi człowieka, to jest jedna z najpiękniejszych historii miłosnych, jaką znajdziemy na kartach Biblii. To jest historia o miłości Boga, który pochyla się nad kubką prochu i z miłością kształtuje z tej kubki gliny, kubki ziemi człowieka. Potem Pan Bóg sadzi dla człowieka ogród, stwarza zwierzęta, a w końcu dla człowieka stwarza drugiego człowieka, Ewę, kobietę, żonę, bliźniego. W pierwszym opisie stworzenia mamy jasno powiedziane, że Pan Bóg stworzył wszystko swoim słowem. Powiedział i stało się. I rzekł Pan i zostało stworzone. Ale tutaj w drugim opisie stworzenia czytamy troszeczkę inaczej. Bardziej plastycznie, można powiedzieć, mamy nieodparte wrażenie, że Pan Bóg wszystko dotyka swoimi rękoma i stwarza człowieka swoimi rękami. Że tego człowieka z czułością i miłością dotyka, lepi go, a potem z czułością pochyla się nad człowiekiem i dosłownie wdycha w tego człowieka dech życia. To jest czułość rodzica, który pochyla się nad swoim nowonarodzonym dzieckiem i delikatnie pielęgnuje, delikatnie myje, delikatnie wyciera, delikatnie zawija w pieluszki. I tak samo Pan Bóg delikatnie obchodzi się z człowiekiem. Bóg dotyka człowieka swoją ręką. W Biblii jest wiele wspaniałych historii, które mówią o tym, jak Bóg człowieka swoją ręką dotyka. O Bożej ręce. Cała historia wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu, kochani, to jest jedno wielkie świadectwo o tym, jak ta Boża ręka, ten naród krnąbrny, który musi się nauczyć żyć na wolności, prowadzi. Czasami to jest taka ręka, która ten naród, temu narodowi daje kuksańca też. Czasami chroni, ale przede wszystkim wskazuje drogę. Wiele wspaniałych słów o Bożej ręce znajdziemy, kochani, w psalmach. Ale przede wszystkim o Bożej ręce najpełniej świadczą Ewangelie. Popatrzcie. Jezus, Boży Syn, z miłością i troską dotyka uszu głuchych ludzi. Wkłada swoje ręce, swoje palce w uszy głuchych. Dotyka oczu niewidomych. I sprawia, że głusi słyszą, a niewidomi znowu odzyskują wzrok. Kładzie swoją rękę na ręce córeczki Jaira i wskrzesza ją do życia. Ręka Jezusa to jest ta ręka, która ucisza burzę, która dotyka chorych, smutnych. Ręka, która głaszcze i przytula dzieci, która pociesza tych, którzy są w żałobie, która towarzyszy ludziom. Kiedyś ludzie przyprowadzają kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, żeby ją ukamienować, a Jezus najpierw swoim słowem sprawia, że muszą od niej odstąpić, muszą zostawić ją w spokoju, a potem wyciąga do tej kobiety rzuconej dosłownie na ziemię swoją rękę i delikatnie ją podnosi na nogi i daruje jej nowe życie. Na nowo ją stwarza. Stwarza jej życie od nowa. I pozwólcie, że przywołam w tym miejscu jeden werset z pierwszego listu Piotra. Ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Kochani, my ten werset czasami opatrznie rozumiemy bardzo negatywnie, tak? Bo tą Bożą rękę rozumiemy jako tę, która nas trochę przyciska do ziemi. A tymczasem jest zupełnie inaczej. Dla mnie to jest werset, który mówi o tym, że mam wspaniałą możliwość tego, żeby się poddać Bożemu prowadzeniu. Żeby pozwolić się Panu Bogu prowadzić, nieść na rękach. Boża ręka nas też czasami karci, tak to prawda. Boża ręka czasami zastawia nam drogę i mówi, nie, tędy nie masz iść. A czasem jest tą, która otwiera przed nami nowe przestrzenie. Otwiera drogi. A wszystko czyni z miłości. Siostro i bracie, moi kochani, jak w swoim życiu doświadczyłeś działania Bożej ręki? Bo jestem tego pewien, że każdy z nas ma w swoim życiu, w swojej życiowej drodze taki moment, takie miejsce, taką sytuację, kiedy może powiedzieć, tu Bóg mnie dotknął, w tym momencie Bóg mnie dotknął. W tym momencie mnie podniósł, albo w tym momencie otworzył przede mną drzwi swoją ręką. Nieraz fizycznie zawrócił moje życie na zupełnie inne, nowe tory. Może nie jeden z was powie, w tamtej chwili Bóg stworzył mnie na nowo, stworzył nowego człowieka. Stworzył mnie do nowych celów, do nowych zadań, do nowego powołania. I w tym miejscu, drogie siostry, chcę wam podziękować za waszą niezwykłą książkę, za wasze świadectwa tego, jak Pan Bóg swoją ręką dotknął każdej z was. Jak w waszym życiu zadziałała stwórcza Boża moc. Boża ręka nas kształtuje, prowadzi, powołuje i posyła. Kiedy Bóg stwarza Adama, sadzi dla niego wspaniały ogród Eden i daje mu zadanie. W naszym dzisiejszym słowie czytamy: i wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Już od samego początku Bóg daje człowiekowi zadanie. Jego zadaniem ma być uprawianie i strzeżenie tego wszystkiego, co Pan Bóg stworzył. To znaczy rozwój i troska o Boże dzieło. Człowiek ma je rozwijać i ma je zachowywać. W drugim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej mowa jest o tym, że Bóg daje człowiekowi zadanie, by nadał nazwę, imię każdemu zwierzęciu, które stworzył Bóg. Przeczytajcie ten drugi rozdział, jest naprawdę piękny. W języku Starego Testamentu nadać imię to znaczy dać tożsamość. W ten sposób to człowiek dokańcza Boże dzieło stworzenia. Staje się współpracownikiem w Bożym dziele. Pan Bóg mówi: do tego momentu ja stworzyłem, a teraz ty w moim imieniu, na moje polecenie masz nadać wszystkiemu imię, nazwę. Kilka tygodni temu czytaliśmy w Kościele słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian, które dzisiaj chcę przypomnieć. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy zaś rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Jesteśmy współpracownikami Boga w dziele tworzenia tego świata. Myślę, że to jest bardzo ważne przesłanie, które bardzo mocno musimy sobie wziąć do serca w naszych czasach. Czytałem niedawno książkę, ponownie wróciłem do tej książki, książkę niemieckiego teologa i ewangelisty Aleksandra Garta, który przez wiele lat pracował z młodzieżą we wschodnim Berlinie. W bardzo trudnym środowisku. I który twierdzi, że wprawdzie cały zachodni świat musi przejść przez falę sekularyzacji, ale nawet w tym jest Boży plan. Bo tylko w ten sposób ten nasz świat jest w stanie na nowo odkryć, że ma duszę, że potrzebuje nie tylko tego, co materialne, nie tylko krótkowzrocznej perspektywy, tego, co sprawia przyjemność, ale potrzebuje Boga. Człowiek prędzej czy później musi na nowo wrócić do myśli, że przecież nie jest tylko istotą fizyczną, cielesną, ale jest istotą duchową. Musi na nowo odkryć swoje powołanie, powołanie do duchowości, do relacji z Bogiem. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą jesteście, budowlą Bożą jesteście. I w dzisiejszym tekście czytamy: i wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Bóg stawia nas dzisiaj tu i teraz z zadaniem, diakonijnym zadaniem, by czynić ten świat bardziej Bożym i ludzkim, by go uprawiać i strzec. Z zadaniem, by nasze ręce w tym świecie były Bożymi rękami. Każdej i każdego z nas, kochani. Za każdym razem, kiedy z Ewangelią w sercu pochylamy się nad chorym, samotnym, przytłoczonym grzechem, uzależnionym, marginalizowanym człowiekiem. Kiedy podnosimy go fizycznie i duchowo, uprawiamy i strzeżemy Boży ogród. Wypełniamy Boży nakaz i Boże powołanie, z którym Pan Bóg postawił nas na tym świecie. Kochani, nie być obojętnym na drugiego człowieka. To jest nasze zadanie. To jest nasza diakonia. Nie instytucjonalna, ale duchowa. Ilekroć podchodzimy do bliźniego, do swojej żony, męża, dziecka, kolegi z pracy, sąsiada, albo zwyczajnie do drugiego człowieka z miłością, tyle razy ten pustynny świat, pusty i chaotyczny, pustynia pozytywnych uczuć zmienia się w piękny, nawodniony ogród. Ja celowo, kochani, przeczytałem też ten fragment z dziwnymi dla naszych uszu nazwami rzek, które tam są wymienione, żebyśmy uświadomili sobie, że Pan Bóg daje nam, tak jak tam rozlał wody czterech rzek na pustyni, tak samo Pan Bóg daje nam swoją łaskę, daje nam swoją miłość, żebyśmy tę miłość przekazywali dalej. Kochani, to jest nasze zadanie, żebyśmy ten świat czynili bardziej Bożym, z Bogiem w sercu i z Bożym powołaniem w rękach. Moi drodzy, ilekroć będziemy tak robili, ilekroć będziemy wychodzili naprzeciwko drugiego człowieka z miłością, tyle razy ten pustynny świat będzie się zamieniał w piękny, nawodniony ogród. I nie tylko świat wokół nas, ale nasz świat przede wszystkim. Przeczytajcie pierwszy psalm. Tam jest piękne słowo o tym, że człowiek, który żyje Bożym Słowem, zamienia się w drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Kochani, tak jest. Pan Bóg chce, by nasze życie było owocujące, by było pełne, by było bogate. Dlatego mamy włączyć się w Jego dzieło tworzenia tego świata. Dzisiaj jest święto diakonatu, święto Boga, który stwarza i który powołuje nas do tego, byśmy ten świat stwarzali razem z Nim. Życzę nam wszystkim odwagi do tego, byśmy zawołali: Panie, oto jestem, dajesz mi zadanie, poślij mnie. Panie, oto jestem, żeby stwarzać z Tobą świat, żeby ten świat razem z Tobą zmieniać, żeby dla Ciebie żyć. Ach, potrzebuję Cię. Amen. Módlmy się. Kochany Boże i Ojcze, Stwórco nasz, Dawco życia, dziękujemy Ci za to, że Ty obdarzyłeś każdą i każdego z nas swoją bezgraniczną miłością. Dziękujemy Ci, że każdą i każdego z nas dotykasz swoją ręką i błogosławisz, że nas prowadzisz. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że na drodze życia każdej i każdego z nas pozwoliłeś nam przejść przez to niezwykłe miejsce tutaj na Dzięgielowskiej Kępie. I każdemu z nas pozwoliłeś w sposób szczególny doświadczyć tego wyznania: Eben Ezer, aż dotąd pomagał mi Pan. Dzisiaj chcemy Ciebie za to uwielbiać, w szczególny sposób z naszymi jubilatkami. Ale chcemy Ci, Panie Boże, dziękować za to, jak to miejsce wpływa na życie każdej i każdego z nas, i prosić Cię o to, by współczesny człowiek szukający sensu życia doświadczył dotyku Twojej ojcowskiej ręki jako dotyku pełnego miłości, pełnego troski, wskazującego w tym życiu sens i cel. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla dzieła diakonii, o błogosławieństwo dla dzieła diakonatu, o błogosławieństwo dla życia każdej i każdego z nas. Bądź uwielbiony i wywyższony, Panie, teraz i na wieki. Amen. A Boży pokój, ten, który przewyższa wszelki rozum, niech strzeże waszych serc i niech strzeże myśli waszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.